To jest podcast dla Polonii. Justyna Miguła, zapraszam serdecznie. Jak to dobrze, drodzy Państwo, że mamy różnego rodzaju rocznice, ponieważ właśnie dzięki nim możemy przypominać sobie o twórczości osób, bez których nasza historia, w tym przypadku myślę szczególnie o historii polskiej piosenki, byłaby dużo uboższa. 4 marca mija 20 lat od śmierci Jeremiego Przybory. Jeremiego Przybory, który no moim zdaniem był jednym z najlepszych, i teraz użyję takiego słowa, tekściarzy XX wieku, no ale też chyba powinniśmy mówić o nim jako o poecie, o satyryku. Był też radiowcem, scenarzystą, no i przede wszystkim współtwórcą kabaretu Starszych Panów. Był też po prostu niezwykle barwną postacią. Jeremi Przybora będzie więc bohaterem dzisiejszego odcinka, a skoro słowo poetyckie było główną materią naszego bohatera, to najlepiej porozmawiać o nim właśnie z poetą i literaturoznawcą w jednej osobie. Dlatego moim gościem jest dzisiaj profesor Karol Samsel. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
Gdy myśli Pan o Jeremim Przyborze, jakie skojarzenia przychodzą Panu na myśl?
Same najlepsze, ale myślę też o nas, bo Przybora jest częścią naszej recepcji, naszej umysłowości, naszego polskiego wieku XX. Przybora jest z nas, my jesteśmy z Przybory. Przybora jest swoim tekstem, to też jest bardzo istotne. Ale czego dowodzą ostatnie opracowania, między innymi biografia Przybory, Żuandon. Biografia Przybory nas coraz bardziej fascynuje. Wspomina się o jego kontaktach z Szymborską. Oczywiście przypomina się korespondencję z Agnieszką Osiecką. Więc powraca Przybora człowiek. Czy on jest ulubieńcem Polaków? Jest na pewno kandydatem na ulubieńca Polaków. Kim był? Postacią ikoniczną. Nie wiem, czy przymiotnik ikoniczny mógłby pasować, ale mam na myśli, że dla pewnego pokolenia Polaków Przybora jest postacią silną, emanującą energią, przede wszystkim kabaretu Starszych Panów. Ta energia to jest oczywiście energia tekstu poetyckiego Przybory. Czy jest to tekściarstwo? To jest oczywiście zupełnie inna jakość niż jakość tekstów literackich, którymi Przybora się inspirował. Wymienia się takich szlifierzy słowa poetyckiego, lirycznego, jak Julian Tuwim, Konstanty Ildefons Gałczyński. Ci poeci byli dla Przybory istotni, ale Przybora reprezentuje inną jakość słowa pisanego. Boję się określenia tekściarz, ale z pewnością jest to jakość odmienna. Osobna jest pytanie, jak nazwać to, co Przybora nam pozostawił w tym wymiarze.
Użyłam tego słowa tekściarz, dlatego, bo no tak mówiło się o tych, którzy pisali piosenki, tak? Więc można powiedzieć, że tekściarą, jak cokolwiek to brzmi, była również Agnieszka Osiecka. No Młynarski też chyba, z tego co pamiętam, nie uważał siebie za poetę, no a przecież tak naprawdę z dzisiejszej perspektywy, ale również z poprzedniej, ówczesnej perspektywy, możemy to nazwać utworami literackimi. Myślę, że też mamy troszkę właśnie inne porównanie. No bo teraz teksty piosenek obecnych no bywają różne i co ciekawe właśnie, tak jak mówił pan o tej trochę może ikoniczności Przybory, czy o tym, że jesteśmy z Przybory, to te teksty kabaretu Starszych Panów powracają jednak. Powracają w coraz to nowych odczytaniach, odsłonach, zaśpiewaniach, interpretacjach właśnie dlatego, bo brakuje nam takich poetów, takich tekściarzy, jak na przykład Jeremi Przybora. Mówił pan o Szymborskiej. Ja tutaj znalazłam taki cytat. Bardzo ładnie Szymborska powiedziała o Przyborze. Przybora, mistrzowskie połączenie piosenki lirycznej i żartobliwej. Mistrzostwo polega na tym, że nie widać szwów w ten sposób. Wisława Szymborska mówiła właśnie o przyborze. Jak pan jako literaturoznawca czyta przyborę?
No właśnie, jako literaturoznawca mógłbym skapitulować. Rzeczywiście chcę się kapitulować przy przyborze. Z drugiej strony bardzo pobudzające są takie pomysły, a przeczytajmy tego przyborę literacko. Ten cały koncept, ten dowcip. Nie wiem, czy pani się kiedyś spotkała, ale były takie myśli. Chyba sama biografka przybory to zasugerowała, że ta inwersja, ta zabawa słowem, przestawianie kolejności w piosenkach przybory, to niczym z Jana Andrzeja Morsztyna. I to ma coś w sobie takiego, jeżeli pamiętają państwo po kursie literatury pojęcie wit staroanglosaskiego, wit, dowcipu, konceptu. Te wit w języku angielskim to oznaczało, to Kabaret Starszych Panów ma w sobie coś takiego z literackości wit. Wit. No i najbardziej to uosabiał w literaturze baroku Jan Andrzej Morsztyn. Więc są pokusy, żeby przyborę nieco uszlachetnić, pokazać tradycje literackie. No ale niestety wtedy przychodzi Szymborska i mówi całkiem słusznie, że szwów nie widać. Przybora to jest gra konwencją, to jest jakby praca konwencją, lekkość tej konwencji. To jest taka lekkość, że ona jest na granicy obecności. Bardzo trudno powiedzieć, przyłapać przybory na nawiązaniu, przyłapać przybory na konkretnym adresie literackim, do którego by się odwoływała. Jednocześnie nie wiem, czy ma pani takie poczucie, ale ma się wrażenie, jakby tam wszystko było intertekstualne, jakby wszystko było konwencją, jakby przybora cały czas bawił się cudzym słowem. Był tak bezpretensjonalny, że nie potrzebowałby własnych, albo nie łudził się po prostu, że ma zamiar coś nowego powiedzieć, bo nowość go nie interesuje. Interesuje go właśnie to wit, zabawić publiczność. Olśnić chwilowym dowcipem, przedłużyć tę chwilę w wieczność. Niech publiczność bawi się jak najdłużej. Co ja robię? No ja dopisuję tej piosence przybory specyficzną filozofię, ale tak też się uda. My zawsze musimy się wówczas złapać za rękę, zastanowić, czy go nie instrumentalizujemy, czy go nie intelektualizujemy, czy to dobrze by było zintelektualizować taką spuściznę jak Kabaret Starszych Panów. Czy nie powinniśmy ocalić się jednak jakiejś dziewiczości czy niewinności tego materiału, który jest zarazem materiałem kultury, jak i materiałem literackim. Jest to zjawisko ze wszechmiar interesujące, zarówno interesujące dla literaturoznawcy, jak i dla, powiedzmy, antropologa widowisk, jak i dla teatrologa. Kabaret Starszych Panów, ja tylko przypomnę, że kiedy Aleksander Bardini chciał zdjąć po pierwszym odcinku Kabaret Starszych Panów z emisji, Hanuszkiewicz uderzył pięścią w stół i powiedział, że nie ma mowy, że na moją odpowiedzialność, że to zostaje. Polacy rozkochali się w kabarecie.
I to było chyba to najbardziej udane przedsięwzięcie Jeremiego Przybory. I tak naprawdę pozostało głównie w piosenkach. To był właśnie Kabaret Starszych Panów. Tak faktograficznie możemy przypomnieć, że w 1958 roku pierwszy odcinek został wyemitowany jako Popołudnie Starszych Panów. Co ciekawe, no panowie Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora no nie byli starsi, byli ledwie po 40, ale rzeczywiście kreowali świat zupełnie inny, tak? Elegancja, cylindry, fraki, te goździki w butonierce, no i ta dbałość o słowo niebywała zupełnie. Tutaj Przybora mówił o tym w ten sposób. Przyświecała mi idea oderwania się od szarej, nudnej, brzydkiej codzienności, od panoszącego się wokół nas prostactwa. Tak więc ten sposób tworzenia prezentacji rzeczywiście był zupełnie inny od tego socrealizmu, który wówczas w sztuce panował. I rzeczywiście ludzie, społeczeństwo okazało się głodne właśnie tego oderwania od tego brzydkiego, można powiedzieć, brudnego świata, tych brzydkich dziewczyn o czerwonych rękach i tak dalej, nawiązując do Herberta. Powiedział pan o intertekstualności tekstów Przybory. A co z językiem? Bo dla mnie tam jest też bardzo dużo takiej lingwistycznej zabawy dźwiękiem języka polskiego.
Oczywiście, że tak. Boję się określeń typu parezja, onomatopeja, analepsis. Boję się jakichś wyszukanych polonistycznych określeń, bo nie o to chodzi u przybory. Przybora po prostu kładzie nacisk na muzykalność języka, na muzykę języka samą w sobie. To nie jest rekwizytorium chwytów, to nie jest zbiór jakichś figur, tropów, które mamy śledzić. To jest po prostu muzyka. Muzyka tekstu, muzyka języka, muzyka konwencji, pamiętajcie Państwo. Konwencji, określonych konwencji, które przybora świetnie chwyta, dokonująca się na naszych oczach. Ta muzyka się dokonuje, sprawia na naszych oczach. Podkreślę więc raz jeszcze, mówiąc najogólniej, literackość tekstów przybory. Nam to szalenie łatwo ignorować. Przywołam przypadek z literatury, literaturoznawstwa, że przecież podobnie traktowano listy Fryderyka Chopina. Jeszcze Stefania Skwarczyńska w Teorii listu twierdziła, że list Chopina nie przedstawia żadnych wartości literackich, że Fryderyk Chopin pisał wyłącznie korespondencję towarzyską. No, jakże się myliła, chcielibyśmy powiedzieć dzisiaj z naszej perspektywy. Dzisiaj czytamy listy Chopina w duchu Biedermajeru, pokazujemy wpływ narracji szternowskich. Dość powiedzieć tyle. Mówię o tym w kontekście przybory, bo boję się, żeby za 50 lat ktoś inny nas nie przyłapał na zbytnim uproszczeniu. Nie powinniśmy uciekać od pytań o literackość tych tekstów. To nie jest wyłącznie piosenka poetycka. Ona może być taka w wykonaniu kontynuatorów przybory, tych, którzy dzisiaj na współczesnych scenach przyborę śpiewają. Oni często wykonują ją już jako, powiedzmy, regularną piosenkę artystyczną. I to jest piosenka również w sensie formalnym. Ci inscenizatorzy, ci wokaliści dbają o to. Ale sam przybora dbał o coś, będę się przy tym upierał, co jest literackością tekstu, który podawał Wasowskiemu. I ta literackość, no właśnie, bardzo łatwo to zignorować, skoro Skwarczyńskiej wypadło zignorować Chopina, nazywając jego listy towarzyskimi. No pewnie dlatego, że Chopin nie był literatem, pewnie dlatego, że Chopin niewyposażony w techniki literackie nie tworzył dzieł literackich, a mimo to jego listy były literackie. Boję się, żeby ktoś za kilkadziesiąt lat nie złapał nas, przeszłych już wówczas, za rękę i nie powiedział do nas, nie mieliście racji, to co robił przybora było literackie co do swojej natury.
Ja pozwolę sobie zacytować fragment jednego z moich ulubionych tekstów. Nie głośniej snu, nie głośniej łez, nie głośniej tchu zdyszanych serc, na skrawkach cisz, bezsennych siest, nagrywam ci serdeczny list, odwieczny tekst. Jest cichszy od trzepotu ćmy, od szmeru słod, w milczeniu mgły, bezradny jak rozstajny znak, nie. Ty przecież mnie nigdy nie usłyszysz, bo mój list cichszy jest od ciszy. Wyszeptany, niepisany list. To jest przepiękna piosenka, którą zaśpiewała po raz pierwszy Magda Umer do muzyki Michela Legrand z filmu Lato 1942 roku. I co ciekawe, ten tekst został wyrzucony przez przyborę. To znaczy, on był po prostu w śmieciach, w rzeczach do wyrzucenia i Magda Umer go ocaliła, ale tutaj właśnie no, przepiękne są te połączenia wyrazów, takie właśnie dźwiękowe, takie na zasadzie tej muzyczności, czyli no, te zdyszanych serc, skrawki, ciszy, no po prostu absolutnie wyłuskanie tych takich dźwięków charakterystycznych dla naszego języka, prawda?
Tak, tak. I to jest świetny przykład na to, jak pracował on z rytmem i muzyką w tekście poetyckim, że nie chodziło, raz jeszcze powiem, o tropy, o figury, o przerzutnię, o jakąś wtórną muzyczność. Ja bym ten wiersz przybory, który on notabene złożył do szuflady, jak rozumiem, to uznał za taki typowy jego wiersz instrumentacyjny. I położyłbym nacisk na to słowo instrumentacyjny. Pojął je nie technicznie, ale wręcz filozoficznie, tak jak pojmował Gałczyński, bo to jest bardzo gałczyński wiersz. Instrumentowanie słowa, instrumentowanie, nie zaś tylko instrumentacja zgłoskowa jako chwyt, który znamy z lekcji języka polskiego. To nie jest tylko instrumentacja, to jest instrumentowanie, rozumienie, do czego służy zbitka spółgłoskowa, że jest to pole, na którym, ta zbitka jest polem, na którym swoją pracę może wykonać aktor, wokalista i można powiedzieć, że ma tego doskonałą świadomość przybora i przeprowadza swojego wokalistę, tego, kto wokalizuje jego tekst, przez te kolejne wyspy sensu. Te zbitki spółgłoskowe są wyspami sensu od jednego do drugiego. Istnieje coś takiego, co poza humorem jest również rodzajem fonetycznego, dźwiękowego, transowego porozumienia, jakie zawiązuje przybora między sobą a swoim słuchaczem. To nie jest tylko kwestia genialnego poczucia humoru, dowcipu, tego morsztynowego wit. To jest również kwestia pewnego transowego rozumienia muzyki, wiersza. Transowe, znaczy chodzi mi o takie podprogowe, intuicyjne, spontaniczne, organiczne, wie pani, niezwiązane z figurami retoryką muzyczności, tropami.
To bardzo pasuje do tego, jak mówiła o przyborze Maria Wasowska, że był poetą przeczuć.
Był poetą przeczuć i tym przeczuciom dawał wyraz poprzez język, jakby ten język prześwietlał, jakby szklił w tym języku jakieś okna, jakieś przestrzenie, przeprowadzał przez ten język powietrze, jakby był dragarzem sensów przez ten język, jakby rozumiemy, prześwietlał, przechodził przez ten język nietknięty, nienaruszony, że będę spiętrzał te metafory, których używa. Przybora i język, którego przybora używa, to jest rzecz zupełnie, dobra, powiem przesadnie, mistyczna. Tak, to jest rzecz zupełnie mistyczna. Jest jakiś rodzaj zupełnie cudownej, duchowej relacji, jaką przybora ze swoim językiem zawiązuje. Przy czym trzeba podkreślić, że przybora nie miał w swoim charakterze przyznawać się do tego rodzaju duchowości. To moja interpretacja przybory. Przybora wielokrotnie mówił o sobie, że wymykał się opatrzności, jak mówił w tytule swojej autobiografii, że całe jego życie polegało na tym, że udało mu się błazeńsko przechodzić niezauważonym przez te najciemniejsze kulisy historii, którego doświadczały.
Był też taki dość powściągliwy emocjonalnie i tak naprawdę odkrywał się troszeczkę w tych piosenkach. Piosenkach, które, jak pokazuje na przykład jego najnowsza biografia Juan Don, o której pan wspomniał, autorstwa Marii Wilczek-Krupy, piosenkach, które bardzo często pojawiały się po konkretnych przeżyciach miłosnych albo były pisane dla bardzo konkretnych adresatek. Tak bardzo ładnie pani Maria Wilczek-Krupa pisała o tym, że przybora miał pojemne serce, bo tych kobiet rzeczywiście w jego życiu było sporo. I tak samo też piosenki kabaretów starszych panów w większości traktują o miłości. Tylko że o tej miłości z tak różnych perspektyw. Na przykład, nie wiem, piosenka Już kąpiesz się nie dla mnie w pieszczocie pian, nie dla mnie już przy wannie odkręcasz kran, tak? O rozstaniu z takiej perspektywy na przykład. Czy tam Moja dziewuszka nie ma serduszka, to chyba właśnie dla Agnieszki, czy myśląc o Agnieszce Osieckiej, pisał Jeremi Przybora. Albo Bez ciebie jestem tak smutny jak kondukt w deszczu pod wiatr. Właśnie, na przykład Agnieszka Osiecka, rzeczywiście, no też wspaniała poetka, kolejna gwiazda tej dwudziestowiecznej, czy piosenki XX wieku. Tak naprawdę dopiero niedawno na jaw wyszedł ich romans, zostały wydane listy w 2010 roku, listy na wyczerpanym papierze. Przepiękny zapis miłości. Te listy również były poezją i znowu pozwolę sobie zacytować recytować, niech się troszeczkę tej literatury właśnie Przybory znajdzie. Jak on pisał do Osieckiej, mógłby napisać tęsknię, a napisał tak. Jeszcze tydzień do ciebie, niebotyczny i stromy, jeszcze tydzień do ciebie przez ten czas nieruchomy, jeszcze tydzień do ciebie przez to słońce stojące, jeszcze tydzień do ciebie przez te myśli dręczące, jeszcze tydzień do ciebie przez to twoje milczenie, jeszcze tydzień do ciebie przez to moje starzenie, jeszcze tydzień do ciebie przez bywanie u osób, jeszcze tydzień do ciebie przez pretensje do losu, jeszcze tydzień do ciebie przez krakowskie przedmieście. Jeszcze tydzień do ciebie przez zwątpienie, czy jesteś. I tak dalej. To jeszcze, prawda, na zasadzie takiej mantry, właśnie tej powtarzalności, tego rytmu płynie dalej. Czy możemy powiedzieć o jakichś kierunkach w literaturze, z którymi byśmy połączyli poezję Przybory? Ja to jest ciekawe, że właśnie w tym całym czasie, w którym żył Jeremi Przybora, no a tak jak wiemy, urodził się w 1915 roku, tak? Czyli udało mu się liznąć tego dwudziestolecia międzywojennego. W 1937 roku rozpoczyna pracę w radiu jako speaker. Później też w czasie Powstania Warszawskiego też nadaje w radiu różne komunikaty. No później mamy ten czas powojenny, ale też udało mu się doświadczyć już tego czasu, prawda, po 89 roku. W każdym razie w tym czasie w literaturze polskiej, w polskiej poezji, no wydarzyły się rzeczy niebywałe. A jednocześnie on, jeśli już nawiązuje do czegoś politycznego, to robi to tak subtelnie, że prawie, że tego nie widać. Tak jakby rzeczywiście, nie wiem, mam wrażenie, kreował inny świat. Świat, w którym można było się schronić.
Rzeczywiście, jeżeli Przybora z kimkolwiek się kojarzy, to wspomniani Tuwim, Gałczyński, może Leśmian, Skamandryci, w każdym razie ci wszyscy, którzy uciekają od literatury pojętej w sposób modernistyczny, zaangażowany, poważny, eksperymentalny bądź awangardowy. On jest najdalej od tekstu tak pojętego jako rzecz autonomiczna. On chce tekstu służebnego. Wybrał kabaret, ten eterek z Wasowskim. I teraz to, co dzieje się dalej, to ten Przybora, którego odkrywamy, listy do Osieckiej odkrywamy jego wypowiedzi autotematyczne, czyli autobiografię Przybory, ta opatrzność przeze mnie wspomniana, trzytomowe bodajże, to jest spora rzecz. Bereza ukuł pojęcie życiopisania, to jest szalenie poważny termin, bo i Henryk Bereza był poważnym krytykiem literackim związanym z twórczością. On ukuł ten termin dla dużo młodszych niż Przybora artystów literatów, między innymi dla Stachury. Ale wydaje mi się, że ta kategoria życiopisania, biorąc pod uwagę, że Przybora wszędzie był taki sam, czy braliśmy pod uwagę tekst kabaretowy, czy jego list do kobiet, czy autobiografię, czy niezależnie od gatunku, który uprawiał, Przybora był zawsze taki sam. Dokładnie taki sam był Chopin w Dzienniku Stuttgarckim, w listach do Tytusa Wojciechowskiego. Zawsze taki sam. I dla mnie to jest kwintesencja życiopisania. Wszyscy widzimy, że Przybora jest wszędzie równie serdeczny, równie towarzyski, równie empatyczny, równie pomysłowy literacko, równie muzyczny. Czy weźmiemy do ręki piosenkę, czy list do Osieckiej, Przybora jest zawsze taki sam. A więc to podpada pod berezową definicję życiopisania.
No cóż, to pozostaje nam tak naprawdę właśnie to polecać sobie oraz państwu, żeby Przybory słuchać, ale też czytajmy Przyborę. Tak, no bo rzeczywiście chyba przy czytaniu też możemy odnaleźć...
Traktujmy go jako literackie wyzwanie. Niezależnie od tego, czy chciałby.
Bardzo dziękuję. Moim gościem był profesor Karol Samsel.
Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję pani.
To był podcast Dla Polonii. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2024.